Pani profesor, przemysł kosmiczny jest coraz bardziej skomplikowany, bardzo kosztowny. Ryzyka z nim związane są dość łatwe do wyobrażenia. Kto to wszystko ubezpiecza?
No właśnie, pytanie. Kosmos to jest przygoda dla odważnych i podobnie ubezpieczenia kosmiczne to przygoda dla odważnych ubezpieczycieli. Są tacy oczywiście na świecie. Przemysł kosmiczny jest ubezpieczany niemal od początku eksploracji, czyli od lat 60., kiedy pierwsze satelity komercyjne były wynoszone w przestrzeń. Wtedy znaleźli się odważni ubezpieczycieli, którzy wzięli to ryzyko. Nie są to ubezpieczyciele polscy jeszcze. Miejmy nadzieję, że do odważnych świat należy, więc do polskich. Również byli to ubezpieczyciele z Lloydsa. I do tej pory Lloyds of London to jest ta korporacja, ten rynek ubezpieczeniowy, który bierze wydatny udział właśnie w ubezpieczaniu tych ryzyk nowych, najbardziej niebezpiecznych. Oczywiście to nie jest hazard. Oni są świetnie przygotowani technicznie do ubezpieczenia ryzyk kosmicznych. Także tak, ubezpieczenie jest.
Ubezpiecza się sprzęt, czy ubezpiecza się też usługi, na przykład łączność, komunikację, która może nie zostać zrealizowana, jeśli coś pójdzie nie tak?
Rynek ubezpieczeniowy generalnie podąża za potrzebą. Tam, gdzie jest potrzeba, tam, gdzie jest możliwość poniesienia straty, tam szuka się tych możliwości ubezpieczenia ryzyka. I zarówno ubezpieczany jest wobec tego sprzęt, oczywiście nie rakiety, które i tak rozpadają się w trakcie dnia, natomiast te, które będą do powtórnego użycia w przyszłości, to jest kolejne wyzwanie. Ubezpiecza się też ryzyka finansowe, czyli ryzyko utraty korzyści właśnie z chociażby z łączności satelitarnej. Wyobraźmy sobie, jaka może być strata z przerwanej transmisji meczu na Mistrzostwach Świata. To wszystko jest potrzeba, która generuje też produkty ubezpieczeniowe, raczej taką indywidualnie krojoną na miarę ochronę ubezpieczeniową.
Czy coś zmienia w tej sprawie ta ogólna zmiana w przemyśle kosmicznym wynikająca z coraz większego udziału prywatnego biznesu? Do pewnego momentu kosmos to była domena firm państwowych, w ogóle państw, ale od pewnego czasu coraz bardziej skutecznie wchodzą w to firmy prywatne. Czy to zmienia sytuację na rynku ubezpieczeń kosmicznych?
Tak, absolutnie. Państwa, mówimy potocznie, że państwa ubezpieczają się same. To znaczy, że biorą na siebie to ryzyko poniesienia szkody, tworzą odpowiednie rezerwy. Natomiast biznes, czyli przedsięwzięcia prywatne, zamiast tworzenia rezerw, zamiast własnego ubezpieczenia, dążą do tego, żeby się w jak najpełniej mniejszym zakresie ubezpieczyć. Więc tak, im więcej prywatnego sektora w kosmosie, tym więcej ubezpieczeń kosmicznych. Absolutnie ta tendencja jest wzrastająca. To, co jest taką barierą, do której przezwyciężenia będziemy dążyć, to to, żeby nie tylko wielkie korporacje ubezpieczały się, ale żeby te ubezpieczenia kosmiczne były też dostępne do tego ruchu New Space, czyli do tych przedsiębiorców mniejszych, którzy dopiero wchodzą do państw, które dopiero wchodzą w tą przestrzeń, w eksplorację przestrzeni kosmicznej.
My mamy doświadczenie, jeśli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne. No i wiemy, że na przykład cena ubezpieczenia to jest jakiś procent wartości pojazdu. Jak to jest w przypadku pojazdów kosmicznych?
Oczywiście tu ceny dyktuje rynek. To ubezpieczenie pojazdów kosmicznych, czyli satelitów przeważnie, to nie jest ubezpieczenie obowiązkowe. Obowiązkowe jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą się wydarzyć przy okazji takiej operacji kosmicznej. Więc to są takie dwa oddzielne segmenty, tam gdzie operatorzy muszą się ubezpieczyć i tam gdzie chcą się ubezpieczyć. I ten rynek jest bardzo zmienny pod względem kosztowym, pod względem stawek, bo wyobraźmy sobie ile mamy pojazdów samochodowych na świecie, pewnie miliardy, tak? W porównaniu z tym ile lata satelitów wokół Ziemi, a jest ich około 6 tysięcy maksymalnie tych aktywnych. Nie mówię tu o śmieciach kosmicznych, a tych ubezpieczonych podobno jest około 1500. Nikt dokładnie tego nie wie, tylko że to jest też tajemnica. No i przechodząc do tych stawek, ubezpieczenie uważane jest za trzeci koszt operacji kosmicznej, misji kosmicznej. Więc wyobraźmy sobie małego operatora, nie będzie na to stać. Dużego operatora już prędzej i te stawki tak historycznie one się wahały od 6, a nawet czasem do 20 paru procent sumy ubezpieczenia, więc wyobraźmy sobie. Ta duża rozpiętość, ona zależy od szkód. Im więcej szkód, tym wyższe stawki w następnych okresach. Aż do tego stopnia, że niektórzy ubezpieczyciele okresowo się czasem wycofują z tego typu ubezpieczeń. Dlatego, że dla nich jest to też zbyt ryzykowny sektor.
A jakie szkody są najbardziej kosztowne? Czy na przykład szkody na ziemi, jeśli satelita czy rakieta spadnie i zrobi komuś szkodę albo krzywdę? Czy na przykład uszkodzenia innych satelitów na orbicie, jeśli coś stanie się śmieciem i wpadnie na przykład na Międzynarodową Stację Kosmiczną? Czy wreszcie ubezpieczenie skutków strat związanych właśnie z brakiem usługi, która została zamówiona?
No, skutki braku usługi to już takie ubezpieczenie ekskluzywne i dotyczy tylko tego segmentu broadcasting, tej komunikacji satelitarnej. To jest dyskusja na temat, co jest ważniejsze, życie ludzkie czy aktywa przedsiębiorców kosmicznych. Rzeczywiście ten potencjał szkód na Ziemi, on jest na tyle poważnie brany pod uwagę, że państwa biorą udział w, no znowu to w cudzysłowie powiem, ubezpieczaniu czy gwarantowaniu odpowiedzialności za te szkody. Pewnie nikt by takich szkód samodzielnie nie ubezpieczył, w tym sensie, że w licencjach, w zezwoleniach na działalność kosmiczną przeważnie jest ten pułap odpowiedzialności, do której odpowiada operator i w tym zakresie on się ubezpiecza, a powyżej określonego pułapu, taki średni europejski pułap to jest 60 milionów euro, powyżej tego pułapu przeważnie odpowiedzialność bierze na siebie państwo. Więc to jest współudział państwa w rozwoju sektora kosmicznego.
A jak wygląda sytuacja z ubezpieczeniem zdrowia i życia? Czy to biorą na siebie państwa, które tych astronautów czy kosmonautów wysyłają, bo to ciągle jednak jest głównie państwowy biznes, czy też na przykład prywatne firmy współpracujące z państwami? Bo oczywiście są też plany prywatnej turystyki kosmicznej i tu, jak rozumiem, całkowicie te prywatne firmy będą musiały to wziąć na siebie.
Tak, zresztą to ubezpieczenie zdrowia astronautów czy uczestników lotu kosmicznego, bo to trzeba rozróżnić, to jest dość trudny temat, mało rozpoznany przez ubezpieczycieli. Od początku misji kosmicznych trudno było uzyskać ubezpieczenie nawet przez państwo i taka krąży anegdota o tym, że astronauci, którzy wybierali się na Księżyc, nie dostali takiego ubezpieczenia i Neil Armstrong ofiarował swojej żonie pocztówkę ze swoim autografem, mówiąc, to jest twoja polisa ubezpieczeniowa, gdyż będziesz mogła to sprzedać za dobrą cenę, zapewne w przyszłości, jeżeli misja się powiedzie. Więc tyle jako anegdota. Rzeczywiście astronauci to są funkcjonariusze państwowi czy publiczni. No, zresztą z traktatów kosmicznych wynika, że oni są wysłannikami ludzkości, więc jako tacy powinni mieć ochronę. Ale różnie bywało z tym i rzeczywiście nie ma takiej uniwersalnej zasady, jakim zabezpieczeniem cieszą się astronauci, a wiadomo, że to jest misja, która poważnie wpływa na zdrowie. Nie mówiąc o wypadku podczas przebywania w przestrzeni kosmicznej, ale długofalowe skutki dla zdrowia są dość poważne i to nawet zostało ostatnio zmierzone poprzez badania dwóch bliźniaków, panów Kelly, z których jeden pozostał.
Tak, jest, tak, jest.
Tak, wszyscy znamy ten epizod, więc niestety nie mam tu jednoznacznej odpowiedzi.